Cześć, tu Borg
i MVX,
Retrogralnia, i witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewin. I ciągle zapominam zaprosić Was do subskrybowania naszych, kurczę, wrzuciłem nasz podcast na Spotify'a, na Apple'a, na wszystko można się słuchać, także zapraszam do tego, ale też oczywiście na YouTubie. I dzisiaj kolejny hit, a właściwie jeden chyba z największych hitów kina akcji lat jeszcze 80. Robocop.
Robocop. Robocop. W Polsce na kasetach chodzący jako super glina. W kinach chyba też. Nie wiem, jak to było w kinach.
Nie pamiętam.
Nie żebym
był w kinie.
Nie żebym był w kinie wtedy. Robocop. To jest jedna z tych takich ikon, mam wrażenie, że troszkę nawet zapomniana ostatnio. Telewizja jakoś nie chce puszczać tego filmu, może dlatego, że jest hiperbrutalny.
Hiperbrutalny to jest mało powiedziane.
Robocop rysował taki reżyser Paul Verhoeven. To jest taki holenderski reżyser, który się osadził w Stanach i tam robi filmy i generalnie słynie z filmów brutalnych. Zrobił też Pamięć Absolutną, jeśli ktoś kojarzy taki mało znany film z mało znanym aktorem. Zrobił Starship Troopers, też mega brutalny film o robalach, więc kilka naprawdę brutalnych filmów. Generalnie jego tradycją w jego filmach zwykle jest tak, że ktoś dostaje twarz przebitą czymś ostrym. Ostatniego film, który kojarzę, to jest Nagi Instynkt. I tam też generalnie zasadza się na przebijaniu twarzy ludziom.
Bardzo wyrazisty i taki reżyser z takim, no kurczę, no ze swoim stylem.
Ze swoim stylem i także ze swoim takim jakby mindsetem, który promuje tych filmach. Tam jest wiele takich elementów, które po tych filmach krążą i się powtarzają. Mhm.
Film ten chyba widziałem w telewizji. No,
czy widziałeś tak jak ja, że widziałeś go kompletnie złej strony, tak jak ja?
Czyli od...
Od serialu.
Od serialu, faktycznie.
Najpierw był serial, tak.
Bardzo oczywiście. Możliwe, że u nas rzeczywiście na Polsacie leciał chyba.
Ale leciał na Polsacie.
Tak, kurde, no właśnie.
O serial to może na końcu i może w drugim odcinku.
Ale
był napis
ja
serial.
Ja nie wiem, czy na serialowi to chyba należy cały w ogóle osobny.
A to trzeba go obejrzeć.
Trzeba by go obejrzeć, czy on się obronił, ten genialny serial. Ale faktycznie ten genialny serial, który oglądaliśmy, miał swój początek w takim właśnie
filmie. Ja w ogóle najpierw widziałem ten serial, ten serial mi się podobał. Potem poszedłem w wypożyczalni szukać Robocopa, co myślę, kurde, jaki fajny film, obejrzymy sobie Robocopa. Jedyne co było to trójka, bo to była jedna z tych wypożyczalni właśnie, które miały taką datę odcięcia, nie? Że te starsze filmy gdzieś tam kojarzyły sobie po piratach, potem zaczęły się wypożyczalnie, które na początku i tak miały piraty głównie, a akurat w mojej pożyczalni leżało tylko trójka. No to dobra, no to już wezmę tę trójkę, podobno do serialu, trójka akurat jest kiepska, jedynki, dwójkę dopiero doświadczyłem w telewizji. Za czasów współczesnych, pewnie w jakimś TVN-ie czy innym podobnym kanale. Także dopiero wtedy mogłem sobie obejrzeć Robocopa. O czym jest Robocop? Robocop toczy się w niedalekiej przyszłości.
To akurat jak zwykle.
Jak zwykle. Niedaleka przeszłość, pewnie jakieś 2015 rok albo coś takiego. Nigdzie nie pada data, więc nie wiemy.
Nie, daleka przyszłość dzieje się w Ameryce, w mieście
Detroit.
Detroit
jest takim też trochę wędrującym motywem w filmach lat 80., ponieważ to w latach 80. było bardzo często wywlekane jako przykład takiego miasta upadłego, które jest na granicy bankructwa i nawet osiąga bankructwa chyba w dwójce.
Tak, a to jest miasto, które jeszcze niedawno...
To jest symbol tego upadłego amerykańskiego snu. To jest miasto, które produkowało samochody, Motor City. To jest to miasto, gdzie były wszystkie fabryki.
Miasto przyszłości.
Wszystkie firmy samochodowe.
Miasto rozwoju, miasto przyszłości, miasto takiej nowoczesnej technologii, miasto przemysłu. I miasto, które później...
Dotknięte kryzysem paliwowym i paroma innymi takimi rzeczami. Dokładnie. Niestety popadło w łapy przestępczości i to jest zupełnie... Może nie realistyczne, ale zupełnie zgodne z tym, co się faktycznie działo w Detroit nawet później.
Co się właśnie z tym miastem
dzieje. Film zupełnie nieźle przewidział co się stanie w tym mieście.
I tutaj, podobnie jak w innych filmach, o których mówiliśmy już na naszym cyklu popkulturalnym Weź Przewiń, nad tym miastem wisi ta zła korporacja, tylko w tym filmie ta zła korporacja jest po prostu wyniesiona na wyżyny bycia złą korporacją. Oczywiście to
jest... A to jeszcze nie jest dwójka nawet.
I to jeszcze nie jest dwójka. To nawet jeszcze nie są starsi troopers. Zresztą w ogóle te motywy takie się przewijają przez tego motyw takiej korporacji, tego takiego nadzorcy. Później trochę...
Czasem to jest korporacja, czasem to jest państwo, ale generalnie są ci źli władcy, którzy...
Źli władcy, takich autoratywnych, kurde, kombinatorów się to się przewija. Tam tym złym jest OCP i są, kurde, bardzo różne tłumaczenia tego OCP. Ja chyba ostatnio słyszałem, że to jakaś centrala
Ja to pamiętam, że ty to mówiłeś i to jeszcze w podstawówce, jak żeśmy oglądali ten serial i wtedy gdzieś ty słyszałeś tłumaczenie ogólna centrala produkcyjna.
Tak, ogólna centrala produkcyjna, dokładnie.
Omni Consumer Products, to jest tak. Prawidłowa nazwa tego.
Ale to bardzo pasowało do tłumaczenia do polskich tych, kurde.
To tak. Jest jedna z tych korporacji, ja mówiłem o tym poprzednio, to jest jedna z tych korporacji, które robią praktycznie wszystko. Chociaż na zebraniu, na pierwszym, jak jest pierwsze zebranie OCP, prezes, czy tam któryś tam z jego podwładnych, prezentuje, że OCP udało się osiągnąć sukces w polach, które są tradycyjnie uznawane za nieprofitowe, typu na przykład więziennictwo,
tak,
szpitale,
tak,
i generalnie inne rzeczy. To, że korporacja robi wszystko, to, że korporacja może przejąć coś takiego jak policja, co się dzieje w tym filmie, że korporacja może wykupić sobie przetarg, wygrać przetarg na organizację policji w mieście i władać policją w mieście, firma, wynika z tego, że ten film dość mocno kontestuje administrację Reagana. Reagan generalnie, jako republikanin, dążył do maksymalnej deregulacji absolutnie wszystkiego. Reagan z jednej strony, i to widać w bardzo wielu filmach z lat 80. i to jak sobie tu pomyślisz, to zaczniesz dostrzegać, ile filmów próbuje to krytykować.
Ale co mogę powiedzieć, Michał, że w Ameryce to się niewiele różni od... teraźniejszość się niewiele różni od tego, co jest w tym filmie, bo przecież więziennictwo jest prywatne.
Z czegoś innego to trochę wynika, ale generalnie Reagan jako pierwszy zderegulował, planował zderegulować absolutnie wszystko, pozwolił telewizji puszczać praktycznie co chcą, pozwolił firmom wykupywać przetargi na praktycznie wszystko. I echa tego, Verhoeven jako Holender i człowiek o trochę innej wrażliwości, jakby czuł ten zapach faszyzmu, który już tam zaczyna wisieć, nie? Więc on jakby zaczął w filmach często buntował się przeciwko tym rządom korporacji i tych wielkich organizacji, czasem państwowych, czasem nie, który pokazywał jak taki współczesny faszyzm.
No w jedynce tego faszyzmu jeszcze tak dużo nie ma, ale w późniejszych filmach jego to ten faszyzm...
To w drugim odcinku wylewa się.
To mamy po prostu złą korporację, która przyjmuje władzę nad policją, jak gdyby ona jest tym pracodawcą tak naprawdę dla policjantów. I jeszcze oczywiście ma w tle to, co mają wszystkie złe korporacje w tle, czyli budowę.
Nowe, musi budować,
musi budować miasto
nowe
przyszłości.
Miasto przyszłości, piękną makietę ma i jak wszyscy wiedzą, że po złotym miasto przyszłości, to trzeba wyburzyć slumsy. Tak. Nazywają to slumsami, ale generalnie jest to miejsce, gdzie mieszkają normalni ludzie prawie, że.
I w tym wypadku Detroit i tego filmu, to po prostu oni nawet nie chcą wybudować jednej tam malutkiej jakieś tam przecznicy, dzielnicy. Nie, oni chcą po prostu wyburzyć praktycznie całe Detroit, zbudować je praktycznie od nowa.
I oczywiście przedstawiają to jako zbawienie dla tego miasta. Bo popatrzcie, oczywiście ludzie musieli wysiedlić pewnie kilka dzielnic osób będą musieli wysiedlić, ale popatrzcie na te wszystkie miejsca pracy, które stworzymy, patrzcie na te piękne budynki, które będą wspaniałe, szklane, ze szkła i stali. I my to miasto przywrócimy. My bo tutaj make Detroit great again. Że znowu będzie.
Znowu te szklane domy, tak?
Znowu te szklane domy musimy budować, no ale korporacja zbuduje.
Ta twoja korporacja jednocześnie przycina kurek z pieniędzmi policji, bo chce, żeby zwiększyła się przestępczość, żeby było tańsze miasto do wykupu. Z drugiej strony chce na tej policji zarobić i właśnie tutaj jest projekt takiego właśnie nowego policjanta w przyszłości, który ma być na początku robot kroczący.
Robot kroczący, który nazywa się ED-209 i na początku w jednej z pierwszych scen filmu mamy prezentację. Mamy wielkie zebranie z lat 80. przy szklanym stole. Prezes oraz jego subprezesi mają oglądać nowy projekt gościa, który nazywa się Dick Jones. Generalnie prawie każdy ma mówiące nazwisko. Dick Jones, Bodyker, w dwójce to jest jeszcze gorzej, bo tam jest gościu, który ma nazwisko Sphincter, czy to jest, Boże, tak, to jest w dwójce, czyli zwieracz.
To praktycznie jak nazwy tych złoczyńców w RPG-u Warcraft, tak?
No tak, jasne.
Todd Bringer. Schwarzkraft.
Kto jest złym magiem? Schwarzkraft. Kto tutaj jest mordercą?
Todd Bringer. Tak jest.
Któż by się spodziewał, prawda? Tak. Ktoś, kto nie zna niemieckiego, by się nie spodziewał. Ale to tutaj tam. Wracając... Tutaj kierownik Dick Jones prezentuje swój nowy projekt, robota ED-209, który jest tam do zastosowań militarnych, ale też będzie używany w pacyfikacji miejskiej, jak to oni mówią.
No to ma być generalnie jego taki...
To ma być coś, co zastąpi policjantów.
To mają być jego beta-testy, on później ma być właśnie przesunięty do wojska i ma zastąpić policjantów, ma być tańszy.
Ma zastąpić tych policjantów, którzy chodzą po ulicach.
Tak, tak. No i niestety... Ten robot to generalnie jest, mówiąc, lekko niedorobiony.
No jest niedorobiony, znaczy wygląda strasznie, wygląda potwornie, ma groźny głos i Dick Jones robi prezentację tutaj. Wybiera losowego tutaj ochotnika, Ziomka. Zgłasza się oczywiście bardzo tutaj chętny do współpracy i ambitny i chętny do awansu, dobrze chce pokazać, pan Kinney. który mówił tutaj, proszę bardzo o to, broń wciąga największego możliwego chromowanego gana chyba Desert Eagle'a, daj mu do ręki i proszę tutaj, proszę mi zagrozić, nie?
Tak.
Wyciąga broń. To proszę teraz zagrozić Edowi. Kieruje pistolet na robota i Rob mówi, rzuć broń. Masz 5 sekund, żeby się, masz 10 sekund, żeby się poddać.
Tak.
No sugeruje panie Kenny, żeby pan jednak rzucił tę broń, nie? Rzuca tę broń na ziemię, a robot mówi, masz 5 sekund, żeby rzucić broń. 4, 3, 2, 1, na końcu go rozwala.
I
gigantyczna scena, w której gościu po prostu rozpada się na krew.
Tak, rozwala to jest po prostu
mało powiedziane.
Mało powiedziane. On tam w niego kurde z takich dwóch karabinów maszynowych, no chyba bite pół minuty sieje.
Ja pamiętam, że kręcili dokrętkę z tym biednym aktorem, który musiał to grać.
No.
I że na początku nakręcili tę scenę, a potem że sobie, nie, tu jest za mało krwi,
za mało krwi,
więcej
za mało
krwi.
Ten.
Ściągnijcie tego gościa jeszcze raz. On miał ładunki pomieszczone sobie i tych ładunków było kilkadziesiąt, a każdy bolał przy eksplozji. Więc ten gość nie był szczególnie chętny.
Po prostu robią z kolesia taką sieczkę, że aż po prostu. Mm-hmm. W tym filmie i w ogóle filmy tego reżysera jest tak przeskrawiona
przemoc,
że robi się aż zabawna. I tutaj to jest.
Jest to pewna licencja artystyczna, tu się zgodzę absolutnie. To jest licencja artystyczna i to jest jakby sygnatura tego
gościa. Bo jest to tak nierealne, bo tak ludzie aż się nie mają prawa.
Nie, on by się rozpadł prędzej, albo wyleciałby z okno przede wszystkim, bo było
tak. Tyle krwi w człowieku nie ma, ile jest.
No to będą wszystkie kule, które wystrzelił Ed, skończą w tym gościu. Żadna nie poleciała za niego na przykład, ani go nawet nie przebiła. Już tam nie czepiamy się aż tak. Naukowcy, na przykład inżynierowie rzucają się zatrzymać tego robota, wyrywają chyba w końcu jakieś kable i go zatrzymają.
Tak. No okazuje się, że na tym, był dywan chyba na
był
tym.
Był dywan, znaczy, tam słychać, oni wszyscy uspokajasz prezesa, że to jest tylko drobny glitch i za chwilę to naprawimy.
Tak, dywan,
słychać naukowca, który w tle mówi, nie słyszał jak broń upada. Nie słyszał, jak upada broń. Co jest dziwne trochę, bo tę broń słychać.
Było słychać, ale może słabiej.
Ale prawdopodobnie nie przewidzieli, że będzie dywan w biurze i nie usłyszeli dźwięku spadającej broni i robot nie zarejestrował.
Albo nie rozpoznał. Tak.
Albo to może nie rozpoznał. Głupi, głupi software. No.
Głupi software, więc dlatego. No i prezes jest niezadowolony.
Jest niezadowolony.
I wtedy taki kurde ziomek z tyłu.
Nazywa się Bob Morton. Kolejne mówiące nazwisko. Tak? Gościu, który tutaj za chwilę spowoduje śmierć głównego bohatera. Nazywa się Morton.
Wykorzystuje ten moment, by po prostu wskoczyć ze swoim projektem.
Tak, a my tu mamy nasz zapasowy projekt, który opracowaliśmy równolegle na niskim budżecie. I to jest w naszej tutaj dywizji i można by nim zastąpić. I ja panu gwarantuję, że w 3 miesiące będziemy mieli robota gotowego do testów. Nie? Bo tak tam jest. Ci oczywiście już mieli podpisywane kontrakty i wszystko zapowiedziane, bo wszystko miało pójść świetnie.
No
nie końcu poszło, they killed Kenny, można by powiedzieć. Więc bastards. Więc tutaj Rob Morton, bo Morton wyskoczył w idealnym momencie ze swoim projektem. I wychodzą teraz do winy, a ja to teraz będę wielkim, wielkim bonzem, teraz zobaczycie, jak ja się będę piął w tej firmie. Mówią, no tylko, że do tego projektu to my potrzebujemy ochotnika, znajdzie się. Jeszcze nie wiadomo za bardzo, o co chodzi z tym projektem, ponieważ musimy przeskoczyć na głównego bohatera filmu, którym jest jak na razie policjant Alex Murphy.
Alex Murphy, ziomek, który właśnie został przekierowany z jakiegoś lepszego miejsca.
Posterunku na gorszy posterunek, metro West czy Metro East, jeden z nich.
Chyba North, on był South, ale na jakiś metro w każdym razie. I wchodzi do takiego posterunku, który jest
jest w tym środku tego całego kotła przestępczości, które tam istnieje.
Tak. Mało pieniędzy, dużo przemocy.
ponieważ tutaj Paul Verhoeven stoi za kamerą, jest właściwie mnóstwo przemocy.
Mnóstwo przemocy, dużo się dzieje. I zanotowałem sobie, że w 4 minucie pokazywane są cycki,
kolekcjoner.
Kolekcjoner. Nie, po prostu to jest fakt, który jest po prostu prawdą, że w latach 80. w każdym filmie muszą być pokazane cycki zupełnie niezwiązane z fabułą.
No w tym filmie przynajmniej bardzo często są łączone z przemocą. Nie? To jest taka nierozerwalna para, jak alkohol i papierosy, to tutaj cycki i przemoc.
Cycki to po prostu są cycki, bo są w szatni z policjantkami i policjantami.
To jest też w Starship Troopers, gdzie są koedukacyjne prysznice.
Tak, też. To nie wiem, czy
także kolejna sygnatura Verhoevena. Tak?
Dokładnie.
Koedukacyjne szatnie.
I tam Murphy wpada. Nawet po prostu wpada, chodzi, tylko dostaje od razu, przebieraj się, bierz kamizelkę.
Zaraz jedziesz na patrol, to jest twoja partnerka.
Jedziecie na patrol, a partnerką jest taka dziarska policjantka, taka archetypiczna, można powiedzieć, postać z tamtych lat, jeśli chodzi o kobietę czynu, czyli krótkie włosy, gumę żuje. Nie za duża, ale oczywiście ciosem karate powala, od razu rozkłada jakiegoś takiego przestępcę. No i Murphy mówi, dobra,
idziemy teraz na patrol.
Ja
prowadzę, bo zawsze, ja wiadomo, to jest też ta macho walka, że ten, kto prowadzi, ten jest alfą. Wiadomo, z kolei w Zabójczej Broni jest strasznie wokół. Tak.
Ale to nie jest tak, że on zawsze prowadzi. Znaczy, właśnie to jest w ogóle zabawna sprawa w tym filmie, bo dopiero teraz sobie uświadomiłem, że oni tam się chyba jeden dzień znają.
No dokładnie, to jest wszystko tak błyskawicznie. I oni po końcu tego dnia, jakby już jak Murphy ginie, bo spoiler ginie,
tak.
To już mam wrażenie, jak ja oglądałem Robocopa od końca, to już miałem wrażenie, że kurczę, że oni na pewno pracowali pewnie z 10 lat razem, tak. Z 5.
A jak on tam ginie, bo jak mówiłeś ginie, bo spoiler, uwaga, ginie, to ona mówi Murphy! No. A to jest ziomek, co go poznała 2 godziny wcześniej.
Dokładnie, na ich pierwszej akcji gościu zginął.
Tak, na ich pierwszej akcji gościu zginął, bo dopadła go grupa dziwnych, to znowu jest grupa jakichś dziwnych tych zupełnie...
Grupa dziwnych kreskówkowych przestępców, tak. Którzy są pozbierani z jakichś...
Nie wiem, to jest jakiś trop lat 80. że...
Pewnie tak, ale też z drugiej strony nie do końca zawsze jest czas, żeby przedstawiać każdą inną postać. Po sobie jak mało jest przedstawiony Murphy, nie? To zobaczysz, ile czasu ten film. Najlepiej jest opowiedziana historia całego UCP. To jest najlepiej zbudowany bohater. Element filmu na pewno.
Tak, nie? Tak.
Główny bohater jest w zasadzie dosyć słabo zbudowany. Można powiedzieć, że to jest zabieg celowy, ale po kolei. Więc ten cały gang Bodykera właśnie wraca ze skoku i jacyś idioci. Bodyker jest wściekły, bo jego podwładnie są kretynami i wysadzili sejf, jednocześnie paląc wszystkie banknoty w nim. Więc skończyli z bezużytecznym sejfem, pewnie spapielonych w połowie banknotów. No ale już uciekają i właśnie wsiada im na ogon, zdaje się, radiowóz. Murphy ze swoją partnerką i zaczyna się mianę ognia, ktoś się staje ranny. W tym momencie musimy lepiej poznać przestępcę, więc reżyser każe mu zrobić coś odrażającego. Przestępca właśnie ten, jeden z jego kupi ranny. Właśnie został lekko ranny i on mówi, że ten, że no to dobra, no to już się nie przydasz i wyrzuca go po prostu na radiowóz, żeby zgubić pościg. Nie? Także swojego zupełnie jeszcze całkiem sprawnego tutaj Ziomka. Partnera
lekko,
wyrzucił.
Lekko nogę poszczelonego.
Lekko tylko tak, uszkodzony, tak. To się wyklepie normalnie. Ale nie, wyrzucę go na to, żeby pokazać, jak bardzo tutaj bezwzględny jest ten koleś. Także nie mamy czasu, opowiadamy tak. Szybko.
A Murphy wraz ze swoją partnerką, mimo że mają informację, że z powodu braku policjantów pomoc przyjedzie za 2 godziny, no to oni...
Oni jadą. Gangsterzy oczywiście uciekają do opuszczonej fabryki na granicach miasta, bo zawsze jest jakaś opuszczona fabryka na granicach miasta.
Się wydaje, że to jest zawsze ta sama fabryka.
Może być. Takie wrażenie, to jakiś bardzo tani plan filmowy.
Tak. Tutaj ta fabryka występuje przez cały film.
To jest jakaś chemiczna, czy to jest jakiś leków fabryka? Gdzieś czytałem, że to jest wspomniane, ale szczerze mówiąc, filmie nie zarejestrowałem.
Także oni wchodzą tam razem do tej fabryki, w ogóle nie patrząc na to, że tam jest cała armia tych złoczyńców. Partnerkę Murphy'ego nokautuje duży, czarny tam złoczyńca, najmniej wyróżniający się chyba ze wszystkich tam ziomków. A Murphy na początku chce aresztować jednego złoczyńca, ale to oczywiście jest nagle zewsząd wychodzą...
Za krzaka wychodzi K6 banitów, jak zawsze na każdej sesji RPG, no i niestety Murphy staje naprzeciw praktycznie całego prawie że gangu, w tym szefa gangu, który stosuje na nim sygnaturę pana reżysera Verhoevena, czyli bezlitosną przemoc bez umiaru.
Która ignoruje wytrzymałość ludzkiego
prawa fizyki, prawa balistyki i prawa biologii, tak. Czyli wytrzymałeś ludzkiego organizmu.
Znaczy na początku, jak mu odczuliwują całą półręk... O nie, odczuliwują mu dłoń, to jeszcze ma sens, bo mu ta dłoń odpada. Ale potem do niego strzelają wszystkiego i odczuliwują mu całą rękę, odczuliwują. Później łoją do niego chyba z pół godziny z karabinu.
To jest dobry teamwork. To jest
dobry teamwork. Koleś pada i jeszcze na końcu go ten właśnie złoczyńca...
No i Murphy traci przytomność dopiero w momencie strzału w głowę. Nie? Przez cały czas oczywiście był przytomny, ponieważ Paul Verhoeven. Więc no tak to niestety Murphy skoczył. Louis, oni tam chyba się zmywają, Louis dobiega, ale już jest za późno, oczywiście wzywa karetkę, zabierają go do szpitala. No i nagle dostajemy...
Umiera tak naprawdę, umiera w tym szpitalu.
Tak, ale dostajemy, następna scena, którą dostajemy, to jest uruchamiający się jakiś ekran. Uruchamia się jakiś ekran i przeskakują napisy ładujące jakiegoś systemu, który przy okazji jest DOS-em, bo przelatuje tam config.sys i command.com. Więc coś tu chodzi na DOS-ie. I pochyla się nad nim, nad tą kamerą, czy nad czymkolwiek to jest. Pochyla się ten gościu, którego znamy z zebrania z UCP, czyli Bob Bonta. Ten gościu, który powiedział, że on tu zaraz dostarczy rozwiązanie, tylko potrzebuje ochotnika.
I później mamy kilka scen właśnie z takiego procesu montowania tego Robocopa. Jest taka scena, w którym tam jedna z pani naukowiec mówi, uratowaliśmy mu jedną rękę, a ten mówi, co?
Miał tu nie być żadnych biologicznych komponentów.
Przygotować operację, uciąć to. Później taka jest scena ze świąt. Ewidentnie widać, że mija kilka miesięcy.
Kilka miesięcy, on obiecał 3 miesiące. Tak. Więc tyle lat. Ty nie wiem, kiedy ten film się toczy, jak te 3 miesiące trwało, wychodzi i nie ma zimy, a to jest Detroit, więc to ma prawo być zima.
Może była łagodna, akurat zaczęło się listopadu, skończyło się w lutym.
Może już jest takie globalne ocieplenie w tamtej przyszłości, że już nawet zimy nie ma w Detroit.
No i wychodzi, kurczę, na końcu prezentacja wychodzi Robocop.
Robocop. Nawet Robocop. Przez, nadal nie widać go w całości, widać przez chwilę chyba jego głowę obitą w jakimś takim lustrze. I on dopiero wchodzi i wszyscy klaszczą, bo to jest nowe zebranie SCP. I wszyscy klaszczą, jest wtedy zadowoleni, że taki zarąbisty jakieś rozwiązanie tego właśnie Boba Mortona. I bardzo dziwne to jest, że znowu oglądając film od końca, tak jak ja, nie mamy tego poczucia, ale tak naprawdę my tego robota nie widzimy bardzo długo, Robocopa. No. Nie widzimy go bardzo długo i tak naprawdę to, mimo że to jest świetne wprowadzenie, to z tym widokiem z kamery i tak dalej, to ono generalnie jakby, gdybyśmy nie wiedzieli, co, o czym będzie ten film, to ja nie wiem, w którym momencie mielibyśmy się domyślić. Bardzo ciężko mi się wstawić w rolę gościa, który nie wie, że z Murphy'ego powstanie Robocop.
No faktycznie, bo to nie? Tak naprawdę, no, dopóki go nie widzimy, to nie mamy dlatego pojęcia, o co chodzi z widokiem z kamery, jakiś komami.
No. Oni chyba wskazują na coś, że to jest Murphy, te oczy, to z czyich oczu oglądamy te akcje, to tak, jest chyba Murphy.
Bo, ale... bo to jest coś takiego, że on chyba, scena przed tym, jak on niby umiera, to on chyba jest scena, w której on ze swoich oczu widzi swoją rodzinę. Mhm. Mamy wygaszenie ekranu i mamy włączenie jak gdyby ekranu, także możemy podejrzewać, że się włączają oczy Murphy'ego. Powracamy, tylko mamy je przez ten taki VHS-owy czy interlace'owy filtr. Więc możemy się troszeczkę domyślić, ale z drugiej strony, kurde, no znowu, no faktycznie, my to oglądając od końca wiemy, że to jest
Dlatego Murphy. Widzisz, film powinien zawsze opowiadać od początku. Zawsze powinien to zrobić. Ja nie twierdzę, że ten film tego nie robi, no bo ten film no, przyjął się, tak? Tylko, że nam, ludziom, którzy już znają zakończenie, czy tam tok tego filmu, no to jest bardzo ciężko jakby ocenić go obiektywnie, nie? A może właśnie to jest fajne, może to jest okej. Okay. Ale no nieważne, w każdym razie Robocop wychodzi i Robocop od razu następuje deployment na posterunku.
Tak, na posterunku.
Czyli dopiero wtedy widzimy Robocopa pierwszy raz i tu policjanci są na posterunku i robią swój tam usual chaos na tym posterunku.
Nagle wpada, kurde, banda.
Nagle wpada jakiś jeden garniak i dwóch gości w kitlach, zdaje się.
Ciągną, kurde, jakiś taki ten wózek.
Instalują w ogóle jakiś sprzęt gdzieś tam w piwnicy, tam gdzie chyba była cela czy coś takiego. Instalują jakiś sprzęt i w którymś momencie coś wchodzi. Widzimy, jak wchodzi coś mechanicznego. Słyszymy taki dźwięk mechanicznych tłoków, kroków i za tych takich drewnianych przepierzeń pojawia się właśnie ten gościu, którego znamy z plakatu, czyli ten gościu w tej w tym hełmie. I jest mechaniczny. I on mówi, że teraz Robocop będzie działał tutaj. To jest przyszłość tutaj policji. Tak. Wprowadzamy tego gościa. W tym czasie policjanci jak zawsze mają problemy, ponieważ OCP, tak jak wiesz, obcięło fundusze na absolutnie wszystko. Więc policjanci są na granicy strajku.
Tak, ale jeszcze nie są strajkować. I jest tam taka scena, i właśnie to jest właśnie problem tego filmu, który nie wiedziałem, że jest problemem, że tam się wszystko dzieje no, ekstremalnie szybko. Tak. Cała reszta filmu, wydaje mi się, że to są może dwa dni, kurde, albo trzy dni realnego czasu w tym filmie. Biorą go, wkładają go na ten posterunek, pokazują tylko, że je takie, że tu będzie sobie odpoczywał, tu będzie jadł takie jedzenie
papkę.
Jak papkę, jak dla dzieci. Kolejna scena już strzela, kurde, trenuje w tym strzelanie.
Na strzelnicy, jeżeli strzela dużo lepiej niż absolutnie każdy.
Tak jest. I od razu pokazują, że robi taki ruch, bo nie powiedzieliśmy, że Murphy miał taki ruch, że taki jak cowboy obracał gliną.
To jest takiego serialu TJ Laser, który oglądał syn. Tak. Nawet znajdę TJ Hookera przy okazji z William Shatnerem. Jego syn oglądał ten serial i tam bohater właśnie chowa zawsze broń w taki właśnie sposób i mówi, że kurczę, dzieciak tutaj chce, żeby mu zaimponował, nauczy się tego triku i ćwiczył to na swojej broni służbowej przy samochodzie.
I to samo robi w tym, na tej szlicy. Jego partnerka 10 sekund się orientuje, że to jest Murphy.
To jest on, poznała, znałam go całe tutaj dwie godziny.
Znałam go 2 godziny i po 5 sekundach wiem, że to jest on.
Z jednej konwersacji dowiedziałem, że macha bronią.
On wsiada i jedzie łapać przestępców.
Potem następuje taki montaż takich trzech chyba scenek, w których on ratuje kogoś najpierw z jakiegoś, nie, najpierw z rabunku, gdzie strzela tutaj trzymanej przez złoczyńcę jakiejś ofierze między nogami, żeby trafić tego złoczyńcę.
Później...
Potem jakiś dawny urzędnik miejski tutaj wziął chyba kogoś...
Nawet nie jestem pewien, czy to nie jest były burmistrz, czy on chce przejść...
Jakiś dawny radny, czy coś taki.
Chce nowe wybory, a jak przegra, to i tak chce, żeby wygrać.
Tak.
A przyjeżdża ten Robocop i mówi do tego policjanta, który tam na miejscu, żeby on tam przedłużał rozmowę, mówi, to jakie chcesz auto? Jakieś dobre, jakiś tam model najlepszy.
SUX 6000, tak. To jest, jeszcze będzie się pojawiał ten samochód.
Tak. Takie auto, chcę dobre i tak dalej. On wchodzi i tak pięknie przez
ścianę widzi go termowizją. To jest takie demo możliwości Robocopa. On pokazuje to zaawansowane celowanie, które ma Robocop, termowizję i kilka innych opcji, które Robocop ma, a czego nie ma ludzki policjant.
Tak. I dopiero trzeci element, dopiero trzeci. Tak naprawdę już trzeci element z tego, już trzecia scena, bo te sceny może mają w sumie, nie wiem, 2 minuty, już trzecia scena to jest złapanie jednego z członków gangu, który go właśnie pozbawił życia. On go tam łapie na jakiejś stacji benzynowej.
Potem następuje zupełnie niepotrzebna eksplozja.
Tak.
Ale...
I już jak gdyby go trzymając za rękę, dostaje w pamięci, że to jest ta osoba, przebłysk, to jest ta osoba, która go właśnie zabiła. Już się go pyta, dla kogo on pracuje chyba. I potem błyskawicznie, kurde, zaczyna się krok za krokiem.
Tak, zaczyna się takie w cudzysłowie śledztwo. Bo też nie powiedzieliśmy, ale generalnie to, że my wiemy, że to jest Murphy i to, że my wiemy, że Murphy jest trochę ludzki, to my to znowu wiemy z serialu. On jest kompletnie nieludzki do tego momentu. Dopiero te przebłyski to jest to jego powracające człowieczeństwo. To jest bardzo ważne, on jest totalnie maszyną w tym. W tym filmie do tego momentu. Jedyne, co mu zostało, to te odruchy z serialu i cytaty typu "Don't make a move, creep", czy coś takiego. No. Więc jedyne, co mu się zostało w głowie, to są cytaty z serialu oraz kilka snapshotów zdjęć z jego rodziną.
On tam wraca na posterunek i ma jakiś taki koszmar, sen, widać właśnie scenę jego śmierci i tam jakieś elektroencefalograf lata.
Zaczyna wariować.
On się wtedy budzi. I bez polecenia, jak gdyby przełamuje swoje polecenie, rusza właśnie na swoje polowanie na tych kolejnych ziomków. A oczywiście już w tym momencie biega ta partnerka i mówi: Murphy, to ty. Bo ona się już na 100% drugi raz go widzi.
Drugi raz go widzi po tym, jak go poznała 2 godziny i widziała, jak robi trik z bronią, więc to już tutaj 2-2 i już wiemy na pewno, że to jest Murphy.
No i Murphy zaczyna, kurde, po kolei wszystkich wyłapywać. I to jest ta
najpierw tam jeszcze jest kilka rzeczy przede wszystkim. Jak mówiłem, najbardziej rozbudowanym bohaterem filmu jest OCP. Najbardziej rozbudowanym bohaterem filmu jest ta firma, w której też dzieją się rzeczy. Nie? Tak jak Bob Morton na przykład rozświecił tym tego gościa, który projektował tego oryginalnego ED-209, Dicka Jonesa. Więc on najpierw spotykają się gdzieś tam w windzie, on mówi: ja to teraz będę wielkim bossem. Potem gdzieś w toalecie on się chwali, że to Dick Jones to był tam, cienki bolek, ja go teraz tutaj...
A ten sklopa słyszy.
A on to słyszy, on jest takim starym wyjadaczem, który jest w tym OCP naprawdę od lat. Pewnie razem z tym prezesem zaczynali.
I mówi mu: przegiąłeś młody.
Przegiąłeś teraz, młody.
Można tam na szefa mówić, że jest ku i w ogóle, ale trzeba go szanować. Ty mnie nie poszanowałeś, teraz zobaczysz. Zobaczysz. No i rzeczywiście widzi.
No i on tam właśnie tutaj, Morton, zajęty celebrowaniem swojego nowego awansu, czyli wciąganiem koksu i tutaj ogarnianiem panienek u siebie na willi. No a tu nagle wchodzi jakiś bodyker, który się okazuje, że nie tylko, że zabił Murphy'ego, ale też jest tutaj w porozumieniu, działa z Dickiem Jonesem.
Tak.
Jednocześnie dostarczył ochotnika konkurentowi Dicka Jonesa, ale cały czas był w nim.
Tak.
On tam generalnie, pewnie wykonuje na niego brudną robotę. Więc tam wpada, oczywiście katuje, jak on chyba zostawia bombę, zdaje się, i wychodzi.
Przestrzeliwuje mu nogi, zostawia taki granat z odliczaniem, 10 sekund, tam się doczołgowuje. No zupełnie trochę jak w tym, jak w Darkmanie.
Tak, dokładnie.
I też oczywiście chwyta tą bombę, ona mu spada, i eksplozja następuje, i ginie ziomek.
Ale tu dowiadujemy się kolejnej ważnej informacji, czyli to, że bodyguard pracuje też dla Jonesa.
Czyli zupełnie jak w Darkmanie, że główny zły pracuje
dla głównego tutaj
biznesmena, szefa. Biznesmena, tak jest, dokładnie.
Tak. No i, ale Robocop w międzyczasie śledzi i w którymś momencie dociera do bodykera, łapie bodykera, zaczyna mu tam grozić i bodyker mówi: ja nic mi tu nie zrobisz, ja tutaj pracuję dla twojego szefa, dla Dicka Jonesa, który jest wielkim tutaj bossem w OCP i on mnie zaraz wyciągnie, może mnie zamknąć, on mnie zaraz wyciągnie z tego, bo pracuję dla niego i robię dla niego brudną robotę, więc nic nie zrobisz w robocie.
No i faktycznie.
Murphy ma, co jest dosyć ważne, ma wpisane 3 dyrektywy, które mają jakby regulować to, czym on postępuje. Przestrzegać prawa, chronić niewinnych i służyć dobru publicznemu. Niekoniecznie w tej kolejności.
Chronić dobru, służyć, na końcu przestrzegać prawa.
Ma takie 3 dyrektywy i już nawet on już ma w tym momencie ochotę zabić tego bodykera, ale to stoi z sprzecznością taką, żeby przestrzegać prawa.
Tak,
ten bodyker już nie jest dla niego zagrożeniem w tym momencie, jest rozbrojony, więc nie może go zabić w samoobronie. No więc bierze go na posterunek i każe go spisać.
I idzie do budynku OCP aresztować tego złego.
Tego Dicka Jonesa, dla którego już ma nagranie. Tak. Znaczy no, nagranie, ma poszlakę przynajmniej, może go aresztować.
Chodzi tam na górę, już chce go aresztować, ja mówię: no aresztuj mnie, no come on.
Próbuj. No dalej, weź tutaj, aresztuj.
No proszę bardzo, no
aresztuj. I Robocop w tym momencie zaczyna glitchować, ponieważ zapala mu się 4. dyrektywa. Sprzeczność z 4. dyrektywą, dyrektywa 4. została dopisana przez OCP. która mówi, że nie wolno sprzeciwić się pracownikowi OCP, czy tam jakiejś kadrze, tak, kadrze
nadzorczej, wysokim, nad, tak, nadzorczej OCP.
Wysokim wycenionym OCP, że nie może się, o czym Robocop nie wiedział, bo nie widzi tego. To była czwarta ukryta
dyrektywa. Tam była jakaś scena wcześniej, że była napisana dyrektywa czwarta utajniona, więc on był, gdyby był świadomy, że jakaś jest, ale nie było wiadomo jaka. No i wtedy ten Dick mówi, no to się spotkaj z moim robotem. Tutaj,
moim kolegą, poznaj mojego małego przyjaciela. I wychodzi z szafy Ed-209, którego on trzyma sobie w domu.
Ale Ed-209 tam, co prawda, no to trochę tam robi Robocopowi, ale
trochę robi Robocopowi, on chyba rozwala, daje radę Robocop rozwalić mu chyba jedno działo, ale w tym momencie no, Robocop ucieka. I nagle okazuje się jedna bardzo ważna informacja o Ed-209. To Robocop jest naprawdę niedopracowany, tak, zwłaszcza w sferze mobilności, nie potrafi chodzić po schodach. Robocop ucieka na schody, a Ed zwala się z tych, najpierw kilka razy się myli, ale w końcu stawia ten krok i zwala się jedno ze schodów i metodą takiego żółwia czy żuka nie jest w stanie się podnieść.
I tam trochę bym powiedział, wydaje takie zbyt bardzo zwierzęcze
dźwięki. Tak, ale to jest taka stylizacja, tak samo jak on pierwszy raz, to takie brrr, był dźwięk, jak on pierwszy raz.
Trochę jest taki zwierzęcy, co nie? Tak, animalistyczny.
To nie jest to nietypowe podejście dla kina.
Robocop tam ucieka przez na dół, ale tam się okazuje, że niestety wezwano kawalerię w postaci jakichś takich nieokreślonych żołnierzy i policjantów i mają oni rozwalić Robocopa, bo pewnie nakłamali, że tam jest zwariował czy coś. I policjanci oczywiście nie chcą, o dziwo, ale ci żołnierze, nie wiem czy ta służba była ta druga, była policja, która
może... Może to jest jakaś ochrona OCP, no nie wiem.
Może ochrona, oni rzeczywiście zaczynają od tego jednego Robocopa siać, tam no, strasznie go tam haratają, ale na szczęście jego partnerka podjeżdża, mówi Murphy, come with me, spadamy if you want stąd to leave, mówi mu.
Spadamy stąd.
I go wywozi oczywiście najbezpieczniejszego miejsca w mieście, czyli do tej samej fabryki.
Do tej samej fabryki, dokładnie. Tak, gdzie już wcześniej widziano gangsterów.
Tak.
Mieli bazę.
Zbiegnie do bazy gangsterów. I udaje, ten chyba zły robot chyba popsuł mu broń. Ona właśnie jedzie, jedzie tam po drodze gdzieś tam na posterunek, udaje się broń, Murphy tam kurczę...
Próbuje się tam ponaprawiać, nagle zyskuje jakieś sprawności tutaj naprawienia skomplikowanej elektroniki i mechaniki.
Tak, ponaprawiwuje się i co się tam dzieje?
W międzyczasie źli gangsterzy wychodzą z więzienia, ponieważ tak jak powiedział Bodyker, za chwilę tutaj Dick Jones mnie wyciągnie z tego pierdla i faktycznie wyciąga go z tego pierdla natychmiast. I oni wychodzą, spotykają się na mieście. Są na mieście, przyjeżdżają wszyscy tutaj, wszyscy ci jego dawni kumple, mówią, o Dick Jones tutaj sypnął kasą, powyciągał nas z więzień, w ogóle jeszcze podrzucił tutaj, patrzcie co sobie kupiłem, taką brykę sobie kupiłem. To jest 6000 SUX, ponieważ o tym nie wspomnieliśmy. Bardzo fajnym elementem Robocopa jest to, że zawsze są wiadomości, które pokazują taki lore dookoła, budują worldbuilding i reklamy, które są bardzo fajne. I to jest właśnie reklama tego 6000 SUX. Sucks, który jest napisany w tym, że osiąga wspaniałe spalanie 8,6 mil na galonie. Ja to sobie przeliczyłem, już mówię, że to coś spala 27 litrów na 100. Więc to totalnie amerykański samochód.
Tak, to w ogóle ten elementy takie światłotwórcze pokazywane właśnie przez te reklamy w telewizji i wiadomości telewizji, to jest w ogóle tego chwyt całego reżysera.
To jest przecież starszy trupet to jest.
On to dokładnie.
Przeźnie to jest.
Tam się dowiadujemy, że tam na przykład gdzieś tam wybuchła elektrownia atomowa.
W Amazonii. I tutaj, ale ekolodzy mówią, że to znowu tutaj zniszczy cały ten gigantyczny ekosystem.
Oni zawsze tak mówią, tak. To są jakieś straszne, po prostu straszne informacje z tego świata. Ten świat jest straszny.
Wojna amazońska jest częścią tego loru, to jeszcze się pamiętasz w dwójce.
A później te kurde, te elementy to są zarobiste w tym serialu, o którym nie mówimy
dzisiaj. To jeszcze nie dzisiaj, ale to też bardzo fajnie zrobiono.
To się naprawdę mega
jedna z fajniejszych rzeczy w tym serialu, na pewno.
W każdym razie ci złoczyńcy dostają takie wielkie gany.
To są przeciwsprzętówki, to jest przerobiony karabin Barrett, który jest karabinem faktycznie przeciwsprzętowy i on jest w stanie zdjąć transporter. Także robiono ma tylko wielką plastikową lunetę.
I w tym świecie strzał z niego wybucha w powietrze całe sklepy, całe samochody, wysadza wszystko.
Przyszłościowe eksplodujące pociski.
Przyszłościowe eksplodujące pociski.
Także każdy dostał po takim ganie, dostali jakiegoś tego samochodu. Bodyker chyba wypróbuje tego gana na samochodzie tego swojego ziomka, który właśnie przyjechał.
Tak. I jeszcze dostali GPS-a z informacją.
Lokalizator Robocopa.
Bo Robocop w ogóle tam... Na początku pokazujemy, że jest taki GPS, który pokazuje, gdzie jest Robocop, oni też dostają i mówią, o, popatrzcie, jest akurat w naszej fabryce.
Kto by się spodziewał? To jest chyba ostatnie miejsce, gdzie byśmy szukali, gdybyśmy nie mieli tego.
Tak, w naszej noże, w tej samej, w której Darkman siedział, w filmie od niego reżysera i inni wszyscy, i Batman.
Tutaj w magazynie naprzeciwko siedzi gościu owinięty szmatami, jakieś wynalazki robi.
To jest po prostu tak śmieszne, są te powtarzalne te elementy. I jadą tam, no i kolejna taka scena, jak to w tych filmach bywa. No kurczę, te filmy są wszystkie do siebie trochę podobne z tamtych lat, mi się wydaje. Bo tutaj złoczyńcy po prostu mają rozwalić Robocopa. I typowa scena, typowe sceny, kurde, chociaż jest tam...
No, jest kilka nietypowych rzeczy.
Jest, okej, okay, jest jedna z takich typowych rzeczy, jest taka wyciągnięta zupełnie z tyłka scena, w której jeden z tych złoczyńców wjeżdża swoim samochodem, bo goni go swoim
jakiś
samochodem.
Wygodnie zlokalizowany zbiornik toksycznych,
tak,
odpadów.
Wychodzi, właśnie uderza w zbiornik odpadów toksycznych, w jakąś taką wodę toksyczną i wychodzi z tego i wygląda jak potwór z bagien.
Tak, potwór z bagien, błyskawicznie, zmutowo.
Tak,
te...
rozpuszcza się.
Paul Verhoeven musi się znowu podpisać w swoim filmie.
To jest, i po prostu wchodzi w to, jest jedna scena, jak jest taki do połowy rozpuszczony, druga jest 3/4 rozpuszczony, a potem go po prostu przejeżdża.
Jakiś jego kumpel rozjeżdża go samochodem.
Tak, on się w galaretkę
i rozpada się na taki kwas. I w tym momencie powinna sobie taka stopklatka reżyseria Paul Verhoeven.
Dokładnie. Zupełnie jest strasznie brutalna i groteskowa scena śmierci jakiegoś ziomka wyciągnięta zupełnie. No mógł go wysadzić, mógł go zabić. Nie, on go kurde rozpuścił w tych, w jakiś kwas. W kwasie jeszcze samochód go przejechał. Mhm. No po prostu to jest niesamowite, jak ten ziomek lubi taką groteskową przemoc. Groteskową przemoc. Dobra. I czekamy teraz na takie spotkanie właśnie dwóch głównych, czyli bohatera i antybohatera. No i w sumie dochodzi w sumie do niego. Tam jeszcze taki motyw jest, że ta policjantka zostaje ranna, a mimo to, że jest ranna, to się udaje uratować Robocopowi życie. Bo tam jest taki właśnie...
Tam jest taki dźwig jakiś magnesem, tak, czy coś, ale tak, chyba dopada tego gościa, który tam operował.
Właśnie tam jest taki dziwny
moment... Chyba z tego karabinu właśnie, tak, z tego M1-ki.
Ziomek biegnie z karabinu, zamiast zabić Robocopa z karabinu, to podchodzi do jakiegoś magnesu, zrzuca na niego jakieś, kurde, belki.
No widocznie są psychopatami i lubią dręczyć tego. Tak. Co za radość, kurczę, zabić go na raz. No to
na szczęście tego ziomka z tego magnesu ściąga ta policjantka. No jest taka scena, kiedy do padniętego Robocopa, przyduszonego tymi wszystkimi belkami, podchodzi ten główny złoczyńca. I tutaj, jak mówiłeś, ta podpis reżysera.
Podpis reżysera znowu, ponieważ Robocop wcześniej miał taki interfejs, który jest w postaci takiego kolca, którym podłącza się jak R2-D2 do... Do komputera. I sobie myślę, na pewno nikt nigdy nie zostanie nadziany na ten kolec. Nigdy. Na pewno to nie zostanie użyte nigdy do niczego. Ten niepotrzebnie ogromny metalowy kolec, który Robocop ma w ręce.
I on go.
No i sygnatura reżysera przebija mu głowę.
No i ostatnia ważna scena, ostatnia w filmie, czyli konfrontacja z Digiem.
Robocop wparowuje, jakiś cudem wlazł w ogóle do budynku OCP na ostatnie piętro i jakiś cudem wparowuje na zebranie, które właśnie oni tam pewnie świętują sukces tutaj programu Robocop i tak dalej. I chodzi... tutaj pewnie mają in memoriam biednego, tak, Boba Mortona, który został wysadzony w nieszczęśliwym wypadku w swoim domu.
Wchodzi i mówi, ty jesteś mordercą, podłącza się do...
No tutaj nagranie.
Podłącza się do tego tam jakichś ekranów, pokazuje przyznanie się do winy tego właśnie Dicka, bo on mu tam powiedział, że on się tam przyznawał do tego wszystkiego, co zrobił. Więc Dick bierze jako
łapie gun ze stołu. Nie wiem, co tam robił ten gun, czy mówił przy sobie, czy to był gun z taty poprzedniej prezentacji?
No bo chyba jakiś gun łapie tego prezesa, który o dziwo w tym filmie jest przedstawiony raczej pozytywnie.
To się... Może nie tak negatywnie, jakbyśmy się spodziewali, że będzie. Tak. Gościu, tak, który włada taką firmą. Nie?
Tak, ten koleś jest, ten prezes przedstawiający jakiś taki starszy dziadek, taki starszy dobroduszny, starszy bardziej dobroduszny niż cała reszta.
Może nie bardziej dobroduszny, ale taki trochę gościu, który nie jest jakby
psychopatą.
Natychmiast psychopatą, nie? Tak. Którego natychmiast byśmy pokazali jako psychopata.
Biznesmen, ale nie psychopata, przynajmniej do końca.
Może tak. To jest ten motyw, wiesz, dobry car źli bojarzy, nie? Że prezes jest dobry, ale ma złych kierowników, nie?
Tak.
Czy tam dyrektorów.
Bierze, ale on go bierze za zakładnika, ale on go mówi, nie mogę cię aresztować, bo nie mogę aresztować...
Mam tutaj czwarta dyrektywa, nie mogę aresztować tego.
Wysoko postawionych przedstawicieli
OCP. I wtedy prezesowi zapala się lampka, bystry gość.
Nie bez powodu. Jest prezesem, nie bez powodu.
I mówi, Dick, zwalniam cię. I w tym momencie Robocopowi blokowuje się ostatnia dyrektywa, wykonuje szybki strzał ze swojego supercelownika w broń, potem Dick wypada przez okno, a potem jest taka krytyjsko wyglądająca, nie wiem dlaczego. Cały ten film ma zupełnie niezły efekt.
To jest niesamowite. Cały ten film jest pełen bardzo dobrej animacji poklatkowej, bardzo fajne efekty, świetne wybuchy, a ostatnia scena to jest jakiś taki...
Gościu, który spada, który ma przesadnie długie ręce, tak, nikt nie wie dlaczego. Slendermanem był?
Tak.
Może to był Slenderman, który pierwszy raz się pokazał.
Nie wiem, o co chodzi. To jest po prostu tak...
Nie wiem, dlaczego tak zrobiono. Może bardzo chcieli, żeby była twarz gościa i musieli budować resztę jakiejś maki, to musiał zobaczyć, jak to było robione. Jest, mi się wydaje, że to było
karykaturalnie źle wyglądająca
scena. Niestety, to jest ta scena, którą najlepiej sobie zapomnieć, bo cała reszta jest fajna i scenka jest fajna.
Ale to jest, kurde, ta wieńcząca, to ostatnia scena,
prawda.
To jest ten, kurde, ten... Klimaks po angielsku się chyba
nie,
nazywa,
bo tak? Się skończyły pieniądze w ostatniej chwili, już nie starczyło, żeby to poprawić, nie wiem.
Ręce by mu trochę skrócili, tylko nie wiem, kurde, wciśnili jakieś...
Nie wiem, może zrobił jakiś special edition, może fani zrobili gdzieś na kompie, dzisiaj może spokojnie to zrobić, żeby to trochę tak.
Ale to po prostu wygląda po prostu komicznie, kolej spada i...
No i tyle, więc nie, ostatnia scena jest taka, w której ten Robocop już chowa tego swojego gana, już próbuje wyjść, a prezes mówi, synu, jak ci na imię? A on odwraca się i mówi, nazywa się Murphy. I wychodzi, że już nie Robocop, tylko Murphy właśnie.
I melodyjka muzyczka.
Z Robocopa. Temat z Robocopa.
I co ci mogę, Michał, powiedzieć? Film ten jest, kurde, prosty normalnie.
Wiesz co, to jest film prosty, ale to jest w konwencji, bo wszyscy się spodziewają, bo pewnie znowu, tak przynajmniej ja się spodziewałem, że to będzie coś skomplikowanego, bo oglądałem kolejne filmy.
Oglądałeś
znowu od końca, niestety.
Seriale, w którym ci postacie mają jakieś takie historie, przeżycia, jakieś tam...
Wiemy z następnych filmów, że Murphy jest człowiekiem i że on jest człowiekiem uwięzionym w maszynie. Tutaj za bardzo tego nie wiadomo. Na początku ten Murphy jest totalnie maszyną i cały film jest o tym, że on jakby odblokowuje po kolei swoje człowieczeństwo. I to, że na końcu mówi, że nie nazywa się Robocop, tylko nazywa się Murphy, to jest ten moment, w którym on w tym momencie jest człowiekiem.
Tam są takie sceny, w których mu się powoli tego ludzkość, kurde, człowieczeństwo przywraca, tam przypomina sobie, gdzie mieszkał.
Tak, że był w domu, w ogóle trochę nie rozumiem tej sceny w domu, to wygląda jakby tam był jakiś pożar, jakieś rzeczy wyglądały jakby były podniszczone albo spalone. Ja na pewno myślałem, żeby ci przestępcy tam wpadli, wymordowali tę rodzinę, przecież pamiętam, że byli później.
Mi się wydaje, że po prostu ten dom, z którego ta jego
żona
wyjechała, jest na sprzedaż i po prostu tam ludzie, którzy chodzą sobie tak z ulicy, trochę tam poniszczyli. On tam wchodzi, widzi, ma flashbacki od swojej rodziny. No, budzi mu się to rzeczywiście po kolei i okej, to ma sens. Ale natomiast główna linia fabularna to jest, nie ma żadnych zakrętów.
Ponieważ to jest po pierwsze film zemsty. To jest kino, które trochę przygasło w latach 90.
To jest trochę jak Brudny Harry.
Teraz to jest totalnie jak Brudny Harry. Robocop, dwójka i trójka Robocopy, to są filmy superbohaterskie. Tam Robocop ma moce, pojawia się znikąd, ratuje wszystkich. Dokładnie, to jest ten superbohaterski Robocop z dwójki i trójki. W jedynce Robocop jest właśnie Brudnym Harry. To jest ten gościu, który działa na własną rękę.
Idzie po kolejnych
wątłych śladach w stronę głównego złola, którego na końcu kasuje. Zastrzeliwując go oczywiście z gana. Ze swojego gigantycznego, ogromnego gana, który wcale nie jest analogią niczego.
To jest, kurde, rzeczywiście.
To jest film właśnie z tych starych filmów, jeszcze z 70., gdzie właśnie gościu był twardy, że był odczłowieczony, jak Brudny Harry, który był totalnie odczłowieczony w tych filmach. Był tą maszyną, jakby w cudzysłowie maszyną, a tutaj dosłownie maszyną, która idzie po kolejnych tropach do swojego celu i go osiągnie. Także to jest kino zemsty. Kino zemsty trochę przygasło w latach 90., teraz dopiero wraca, bo jest John Wick i tak dalej. No. I tam kilka innych podobnych filmów.
Ale było popularne, pamiętasz tego?
W 70. latach to był bardzo popularne.
Tego drugiego ziomka, pamiętasz, są ciągle córki gwałcili?
Proszę? Taken, oczywiście, to jest to samo, tak. Liam Neeson, tak. Darkman tutaj ratuje swoją córkę.
Tak.
Więc tak, jak najbardziej. No mówię, teraz kino zemsty jakby wraca, bo też widownia się zmienia, widownia jakby dorastają. Widownia już jest teraz starymi ludźmi i dbają o swoje córki, nie? Więc to jest dla nich koszmar, że ktoś porwał córkę na przykład. Albo ktoś psami zastrzelił. Zabiłbym dziada, nie? I o tym są cztery filmy.
Ale John Wick rzeczywiście jak Brudny Harry 5, albo kurde coś tam.
Znaczy, to jest już ukomiksowienie z kolei tego czegoś, nie? To już tam może nie idźmy w stronę John Wicka za głęboko.
Ale
to na pewno jedynka na pewno nie jest film super bohaterski, a dwójka, trójka i serial. To są super bohaterskie twory. To jest film zemsty. To jest kino takie typowe noir, gdzie nie ma jakby celu, jest tylko zemsta.
Zemsta jest celem.
Nie? Że nie wierzymy, że cokolwiek się w tym świecie zmieni, że my zwalczymy tą przestępczość. Walczymy z przestępczością, ale nie wierzymy,
że przy okazji.
Tak, nie po prostu walczymy, no bo coś nam każe, w tym momencie dyrektywy nam każą, ale ci policjanci robią dokładnie to samo, nie? To jest mroczny świat, w którym nie wierzymy, że cokolwiek się zmieni.
Tak naprawdę tylko te dwóch pierwszych aresztowań dokonał, no może trzeciego jeszcze, prawda? Potem, tak, bo mu kazało programowanie, a potem już idzie i po kolei...
No bo kieruje nim zemsta, już nie tylko dyrektywy go najwyżej ograniczają, ale kieruje nim zemsta i to jest to, co napędza Robocopa. To jest też, gdybyś mnie spytał, o czym jest ten film, to on nie jest o zbyt wielu rzeczach, ale ja bym na przykład powiedział, że to jest film, który dość ciekawie pokazuje radzenie sobie z niepełnosprawnością. Bo robot Znaczy, Robocop, Murphy zostaje uwięziony w tym ciele tego robota, jakby dopiero uczy się z nim, w nim jakby egzystować. To jest ten gościu, który został odarty ze wszystkiego.
Ale to już mi naciągasz mocno.
A po co jest ta seria? Po co jest ten program, powiedz
mi. A to już mocno naciągasz.
Wszyscy widzieli Robocopa milion razy, pora wyciągnąć coś oryginalnego, nie? Tak. Murphy musi jakby się nauczyć żyć w tym świecie i dopiero wtedy, jak się zwraca, mówi, że jestem Murphy, nauczył się żyć. Nauczył się egzystować z tym nowym ciałem i zobaczymy, co będzie w dwójce. Pewnie gorzej, ale zobaczymy jeszcze, co będzie w dwójce. Także o tym jest. I ten film jest przede wszystkim o korporacyjnej chciwości.
Nie, że też jest mało. Też jest tego,
wiem,
też
ale
jest tego
tak
mało.
Jak ci powiedziałem, OCP jest najlepiej zarysowanym bohaterem z tego filmu. Wszyscy inni są po łebkach, są totalnie swoimi archetypami. OCP jest wyjaśnione, jak działa, jest pokazana struktura, jest pokazany ten gościu, który wiecznie jest w tle i w dwójce, co wiecznie jest w tle, nie pamiętam, jak się nazywa. Jakiś tam, nie pamiętam, ale...
To prawda.
Ale ten czarny koleś w okularkach, który wiecznie się uśmiecha i zawsze obserwuje.
OCP ma tam najwięcej czasu ekranowego.
Tak. I cała ta korporacja jest
zbudowana. I bezpośrednio, przez te wiadomości, tak. Przez te reklamy. Mhm. Rzeczywiście poznajemy tą firmę najbardziej z wszystkich bohaterów.
To jest najlepiej zarysowany bohater. No i oczywiście, tak jak ci mówiłem, sygnatury Verhoevena, czyli po pierwsze przemoc, a po drugie satyra społeczna.
I to taka naprawdę... po pierwsze przemoc i po drugie przemoc, a po trzecie
satyra społeczna. Satyra społeczna jest pokazana właśnie w tym.
Ale on tu też dopiero zaczyna się rozkręcać tutaj. To dopiero są początki jego. To jest wszystko.
Powiem ci, dlaczego w dwójce to się zmienia drastycznie i dlaczego idzie w takim kierunku, ale to w przyszłym odcinku.
To co, można polecić ludziom obejrzenie?
Myślę, że można polecić ludziom obejrzenie Robocopa. Możliwe, że ten film będzie już trochę dziwny dzisiaj. Ale to jest jakby good kind of weird, nie? Że to jest dziwny, dobry rodzaj dziwności. I nie wiem, czy ten film jakby kogoś, nie wiem, dzisiaj wysadzi z kapci na przykład, nie? Ale tak jak kiedyś na przykład, nie, zrywał beret. Ale myślę, że jako film, który jest jakby przedstawicielem swojej epoki, można go obejrzeć. Mocno. Jako taki może nie dokument, który w pewnym sensie jest nim, nie? Bo on pokazuje nurty w kinie na przykład. Nie? I to, jako że jest tak bardzo karykaturalny, pokazuje je dość ciekawie zarysowane i dość widocznie zarysowane. Nie? To, że mieliśmy te korporacje, które wszyscy się bali. W dalszych częściach będzie na przykład strach przed Japończykami, który w dwójce się pojawia, w trójce już jest...
Uwielbiasz, jak Amerykanie mają strach przed... To jest ulubiony element w kinie. Strach przed Japończykami.
Korporacje są bardzo dużą częścią kina lat 80.
Korporacje to zło, ale jeszcze jest coś gorszego, to
japońskie korporacje.
To jest najgorzej.
No wiesz, no istnieje cały gatunek cyberpunka, który opiera się na tym naleku przed japońskimi korporacjami.
I powstał też w latach 80. Więc dokładnie, to jest też odpowiedź. Kurde, się znowu wszystko wiąże.
Znowu się wszystko połączyło. I w tym momencie ten mem z gościem, który ma tam 5 metrów sznurka czerwonego na ścianie i wszystko się ze wszystkim łączy.
Dobra. Chyba nie ma co przedłużać.
Robocop jest fajnie do obejrzenia. Obejrzycie Robocopa. Później jeszcze będziemy mieli program o dwójce, trójce i jak się uda o przyległościach Robocopa, bo było ich trochę. Na pewno Robocop jest ciekawy do obejrzenia. Na pewno bym nie powiedział, że to jest film niewarty obejrzenia. Nie gwarantuję, że on się każdemu spodoba. Nie gwarantuję, że on będzie uznany jako taki film, no powiedzmy, obiektywnie dobry. Ale wtedy on na pewno robił ogromne wrażenie i wydaje mi się, że dzisiaj na pewno jest ciekawy do obejrzenia i na pewno warto go obejrzeć.
On się może troszkę zestarzał, ale na pewno nie aż tak mocno, żeby go nie obejrzeć.
Troszkę boli to, że bohaterowie są po łebkach traktowani, że chcielibyśmy więcej ich, ale to po to do serialu chyba zapraszam.
Tak.
Więc trochę faktycznie, jak się któryś raz to ogląda i nie idzie się za tym wirem akcji, tylko próbuje analizować, dociera się do tego, że to nie jest głębokie.
Są na szczęście nie takie właśnie elementy, które go trochę trzymają jak gdyby po tej stronie nowoczesności, jak te wstawki filmowe, głównie jak te wstawki filmowe, bo one go tak trochę raz na jakiś czas, kiedy on tak się robi monotonny, to ta wstawka filmowa zawsze ten film tak trochę, kurde, daje mu takiego, według mnie trochę dziwnego kopa. Mhm. Dobra, nie ma co przedłużać. Zapraszamy do obejrzenia Robocopa i kolejnych odcinków Weź Przewiń, które już mam nadzieję wkrótce. To co? Trzymajcie się. Pozdrawiamy Borg
i MVX
Retro Grzelniów.